Salon artystyczny.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dziś w naszym studiu gościmy trójkę znakomitych fotoreporterów, obserwatorów rzeczywistości, laureatów tegorocznego konkursu Gdańsk Press Photo. Agnieszka Pazdykiewicz.
Dzień dobry.
Piotr Wittmann.
Dzień dobry.
I Piotr Będziszewski.
Dzień dobry.
Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak patrzeć na świat przez obiektyw, jak opowiadać o emocjach i faktach jednym zdjęciem, a także o tym, czy sztuczna inteligencja wpływa na wasz zawód, czy się tego obawiacie, czy to może być konkurencja. Ale zaczniemy od tego, że pewnie wolicie porozumiewać się obrazami niż słowami.
Chyba tak.
W jakimś sensie tak, no to jest natura naszej pracy. Ale nie to, żebyśmy stronili od słów, ale no tak, no myślę, że zdjęcia to jest core naszego bycia.
Piotr kiwa głową, czyli drugi Piotr kiwa głową.
Nie jestem w naturalnym środowisku dla się.
Słuchajcie, ile wy rocznie robicie zdjęć?
O Jezu, ciężko powiedzieć.
Tysiące? Dziesiątki tysięcy?
Dziesiątki tysięcy, myślę, że to... Boże, no jakby nawet nie zahaczało, czy nawet nie o setki tysięcy.
Ja
nawet.
Wiem, mogę powiedzieć.
O, Piotr, no.
Bo to liczę. około 12, między 10 a 12 tysięcy zdjęć miesięcznie, czyli łatwo policzyć około 120 tysięcy zdjęć rocznie.
I jak przychodzi taki...
Tylko uwaga, mówimy o zdjęciach zrobionych, ale nie wybranych, bo oczywiście trzeba rozgraniczyć, robimy dużo, wybieramy mało.
No właśnie, dlatego zadałam to pytanie, bo pomyślałam sobie, przychodzi taki konkurs Gdańsk Press Photo i wy musicie wybrać zdjęcia, które wysyłacie na ten konkurs. Jak wyglądał proces selekcji w przypadku tej edycji?
Wydaje mi się, że to jest nie aż takie trudne już, szczerze mówiąc, bo z reguły, przynajmniej ja taki mam system, że gdzieś w ciągu tego roku sobie mam taki folderek, albo po prostu przeglądam mojego Instagrama i sobie tam wynajduję te perełki.
Folderek konkursowy.
Może tak, no, coś takiego, tak mogę go nazwać, że są to zdjęcia, które... Mam też taką zasadę, że to mają być zdjęcia, które mi się podobają i które są dla mnie ważne. I jeżeli coś ma wygrać, to chciałbym, żeby wygrało to, co mi się podoba, a nie coś, co może być takim trochę łatwym, jak powiem, przekładając na słowa clickbaitem, to klik, nie wiem, foto. I gdzieś sobie to odkładam. Potem przeglądam ewentualnie, czy czegoś nie pominąłem. Także już samo wybranie tych pojedynczych zdjęć chyba aż takie trudne nie jest. No, myślę, że to jest taki proces łatwiejszy, już sama selekcja tego.
Agnieszka?
Ja mam podobnie. Też właśnie folder zatytułowany konkurs. I wybieram sobie z jakiegoś wydarzenia na przykład zdjęcie, które mi się podoba, bo też jakby tą kategorią się kieruję, aczkolwiek czasami jest wydarzenie, gdzie w ogóle no, nie jestem w stanie wybrać nic, więc tak rocznie to może tak z 5 zdjęć się w tym folderze znajdzie. Ja też jestem bardzo krytyczna, jeżeli chodzi o swoją pracę, także w ten sposób to wygląda.
Piotr?
Ja mam tak samo jak Piotr i Agnieszka, tylko że robię razy 3, dlatego że w naszej redakcji to ja tworzę tak zwane zdjęcia roku i przez cały rok, miesiąc w miesiąc, wszystkie zdjęcia, które trafiają do archiwum naszej redakcji, przeglądam i wybieram najlepsze zdjęcia. W tym folderze są zdjęcia dwóch pozostałych fotografów i moje i po prostu, no tak jak Piotr powiedział, najlepsze mam już wyłuskane przez cały rok na bieżąco.
Jak się wybiera najlepsze zdjęcie? Co musi pokazywać? Co musi w sobie mieć?
No musi w najprostszy możliwy sposób opowiedzieć historię, która też musi być jakaś. Chociaż nie zawsze, ale no, musi być coś, co przyciąga wzrok. I co na przykład jest zaskakujące albo bardzo emocjonalne, coś ponad to, co widzimy na zdjęciu. No.
Bardzo emocjonalne mogą być te clickbaitowe zdjęcia, o których Piotr Będziszewski wspomniał. Jakie to są zdjęcia clickbaitowe?
No takie, które mogą szukać jakichś tam sensacji na przykład. No, nie wiem, nie podam teraz z rękawa jakiegoś przykładu, ale no trochę nawiążę do tego, co jakby odpowiem, a nawiążę do tego, co powiedział Piotrek właśnie, że często na jakimś wydarzeniu, które nie wiem, jest jakieś szokujące, czy jakim, nie wiem, powiedzmy sobie na przykład, dajmy jakiś wypadek, czy tragedię, no możemy naprawdę pokazać to tak prosto z mostu, coś, tak powiem, trochę jak w naszej branży, jak paparazzi, że po prostu walniemy wprost jakąś tragedię, tak? I teraz właśnie moim zdaniem to odróżnia dobrego fotografa od, nie powiedzmy sobie, zwykłego fotografa, że szukamy tego, co powiedział Piotrek, że to nie ma być właśnie banalne, to ma być zaskakujące, to nie ma być oczywiste, to ma być jakieś i to szukamy trochę tych słów w tej fotografii, nie? Żeby to nie było po prostu, no po prostu zdjęcie, tylko że widz patrząc na tą fotę ma mieć ten moment zastanowienia się albo, nie wiem, refleksji i to będzie ta fotografia właśnie, tak? Że ona jest nie tylko obrazem sytuacji, ale też jakąś opowieścią sama w sobie.
Szukacie momentu, czy moment szuka was? Mówi się o czymś takim jak szczęście fotoreportera.
No chyba troszeczkę od szczęścia też czasami dużo zależy. Czy się szuka momentu? No mi się wydaje, że tak, że jednak gdzieś tam trzeba przejść w którąś stronę, nie zawsze dobrą, żeby ten moment znaleźć. No jest to dosyć trudne, myślę. A czy moment szuka? Nie wiem. To chyba się jakoś tak przeplata ze sobą, mam wrażenie.
Ja myślę, że dobre zdjęcie to jest kombinacja wszystkiego. Tak. A dobry fotograf to taki, który szczęściu zostawia jak najmniejszy procent w tym procesie. Ale nie da się go po prostu wyeliminować. Po prostu to jest mieszanka. Musisz wiedzieć, gdzie stanąć, kiedy, gdzie spojrzeć, a jeszcze do tego wszystkiego wszystko musi się, przepraszam, mocno maślane, ale wszystkie elementy zdjęcia, które sobie zaplanujesz, jeszcze muszą się w danym momencie, w tym momencie, kiedy robisz zdjęcie, ułożyć dokładnie tak, jak trzeba.
Tak, to myślę, że to jakby jest właśnie to doświadczenie, które przychodzi z czasem, że wiesz, czujesz, że to może być ten moment, nie? Że właśnie, to wiadomo, jest to element szczęścia, bo nie zawsze wyjdzie, ale masz poczucie, że okej, kurczę, tu może być to, nie? Że jakby szukasz tego zdjęcia, ale też doświadczenie podpowiada właśnie, jak to można zrealizować, tak? Bo właśnie, a często się ta okazja przegapia, no ale jednak jest jakby ten cały bagaż doświadczenia, który pomaga w dotarciu do tej fotografii.
No i też cierpliwość chyba, nie? Bo czasami trzeba po prostu poczekać.
Tak, to tak prawda. Jest.
Tak. Ale to w ogóle ma nazwę, czyli decydujący moment, tak. I teoria decydującego momentu Cartier-Bressona.
Tak, ja właśnie też często tak był temat, czy człowiek szuka zdjęcia. Ja miałem wielokrotnie to, że na przykład właśnie czekałem w jednym miejscu, nie? Ja, że nie szedłem, latałem, żeby może tu, tylko właśnie chwilka, nie? Właśnie te chwile tej cierpliwości i spokoju i to może faktycznie się samo przed tobą jakby wydarzyć, nie? Tylko wystarczy właśnie jakby skupić się, nie? Na tym, co się może właśnie przed tobą tutaj wykreować.
Ile najdłużej czekaliście na to wymarzone ujęcie? To są minuty, godziny, dni?
Dni może nie. Godziny może też nie, ale tak no,
to
godzinę.
Do fotografów przyrody chyba takie jest pytanie, nie? Że czekają na ujęcie sowy jakiejś w lesie.
Zależy też chyba od tego, gdzie, w jakim miejscu się jest i co się chce sfotografować, ale nie wiem, koło godziny. Szczerze mówiąc, nie zastanawiałam się nad tym jakoś tak zbyt mocno. Ale fakt jest faktem, że no, czasami warto się uzbroić w cierpliwość i poczekać.
Czyli czekanie z tego wynika nie jest najtrudniejszym czy największym wyzwaniem waszego zawodu. Da się to przeżyć, nawet nie zauważyć, że się czeka. A co jest w takim razie najtrudniejsze w tym zawodzie fotoreportera? Czy najbardziej niewdzięczne?
Nienormowany czas pracy. Ale nie mówię tego z żalem, tylko po prostu to jest kompletne szaleństwo. Pamiętam, razem z Piotrem pracowaliśmy kiedyś w Polskiej Agencji Prasowej i no naprawdę spanie z telefonem pod poduszką to była norma i tak. To, że na przykład trzeba było w nocy pojechać do pożaru, to też była norma. To oczywiście przeszkadzało też wszystkim członkom rodziny przy okazji, nie? Ale
no, to jest jeden z powodów, dla którego ja w prasie, już jako w prasie, nie pracuję właśnie, tak, bo jak pojawiły mi się dzieci i takie normalne życie poważne, no to już było dla mnie często nie do połączenia, na przykład, nie? Że właśnie, tak jak mówi Piotrek, miałeś dyżur na przykład wakacyjny i siedzisz i czekasz, na przykład, nie? I tu nagle jakiś, tak jak właśnie pożar, gdzieś tam daleko poza Gdańskiem jedziesz za godzinę i no jest to, wymagające.
I przyjeżdżasz i okazuje się, że już zgasili. Co się zdarzało?
A jadąc na takie wydarzenie, myślicie o tym, żeby zrobić dobre zdjęcie?
Nie, no zawsze myślimy. Zawsze myślimy. No to jest jakby... Inaczej byśmy tego nie robili.
A co... Bo, co robicie ze swoją wrażliwością w takich wypadkach? Jeżeli musicie sfotografować ten trudny moment, kiedy na przykład dzieje się tragedia, kiedy właśnie jest pożar, albo kobieta rozpacza po śmierci syna, jak wy tę potrzebę opowiedzenia, pokazania tego momentu godzicie z wrażliwością, z empatią?
Powiem banalnie. Po prostu aparat daje dystans, który no, odsuwa nas od tego, mimo że dalej jesteśmy częścią danej sytuacji, ale przynajmniej ja to tak czuję, że aparat to jest taka odskocznia i nagle wszystko, mieści się cały świat w tym małym wizjerze, ale jest taka psychologiczna granica, że ja jednak nie jestem częścią tego, co fotografuję. Nie?
No myślę też, że dopóki nasza fotografia nie krzywdzi tej osoby, którą fotografujemy, czyli na przykład naprawdę nie sprawia jej przykrości, czyli to nie jest po prostu jakaś wejście w jej, z butami w jej życie, tylko po prostu dokumentujemy jakiś moment, no nie jest to jakimś dla mnie przed problemem. Tak, miałem parę takich momentów, gdzie się, nie wiem, zawahałem, czy nie robiłem po prostu jakiegoś zdjęcia, które już czułem, że jest właśnie szukaniem jakiejś sensacji, czegoś takiego, ale dopóki po prostu no, opowiadamy jakąś historię, tak, szukamy tego... Nawet nie do dobrego zdjęcia, bo nie wiem, że ja mam w tym takich momentach myśl, o, zrobię dobre zdjęcie, tylko bardziej no, chęć uchwycenia czegoś, nie? Emocji czy jakiegoś momentu ważnego. Ta empatia jest. Właśnie myślę, że to, że chcemy zrobić to zdjęcie w jakiś fajniejszy sposób, nie ciekawy, nie taki właśnie ordynarnie prosto w twarz, tylko no, tak jak Piotrek ma to zdjęcie, które wygrało, właśnie jest takie naprawdę pełne emocji, flaki, wszystkiego, no to jest coś pięknego tak naprawdę, nie? Więc to szukanie takich kadrów właśnie jest, no myślę, że to...
Tylko jeszcze jeden ważny element. Mhm. Piotr o tym teraz powiedział, a ja o tym nie wspomniałem. Wyszedłem na takiego oziębłego. Ale to nieprawda, bo zapomniałem dodać, że każda taka sytuacja, oczywiście o ile się da, zaczyna się od rozmowy, a nie od zdjęcia. I to jest bardzo ważne. Potem jest oczywiście aparat, daje dystans i tak dalej, ale my zaczynamy od rozmowy. W sensie nie ma żadnej tutaj samowolki robienia gdzieś tam z ukrycia zdjęć. To tak się nie robi zdjęć. Najpierw jest rozmowa, potem dopiero można zrobić zdjęcie, jeżeli ta osoba, tak jak Piotr powiedział, wie i się zgodzi.
Nawet czasami jest to takie niewerbalne, nie? Że pokazujesz swoją osobą, że jesteś tu, tak. Robisz zdjęcia. Nie? Jakby to jest taki trochę taki kontrakt między nami, nie? Że ktoś cię nie przegania, tylko no, widzi, że tu jesteś, tak? Nie chowasz się tym aparatem gdzieś za rogiem, tylko no, jesteś przed tą sytuacją, fotografujesz to i czujesz, czy to jest ten moment, czy nie. No, pewnie najlepiej by tu teraz Maciek Moskwa pokazał, tylko że on robi już w ogóle specyficzne zdjęcia, czyli jakieś wojenne, tak, klimaty. To już jeszcze inna sytuacja. Myślę, że to też nie jest takie właśnie czarno-białe. Tu zależy, w jakim kontekście jesteśmy i co łapiemy. Czasami jest ta rozmowa, którą możemy. Czasami jest to po prostu takie poczucie, że okej, jestem w dobrym miejscu. No, nie wiem, nie miałem takiego chyba w życiu momentu, żebym wszedł w jakąś sytuację, robił zdjęcie i czuł, że Boże, co ja tu robię, nie? Że ja komuś naprawdę tutaj robię teraz syf, nie? Swoim byciem i w ogóle aparatem, bo to też jest pewna taka forma no, zabierania intymności, nie? Więc naprawdę trzeba mieć tą czutkę.
No. To ja może nie mam takich doświadczeń, jeżeli chodzi o sytuacje dramatyczne, jakieś tragedie, pożary i tak dalej, ale zgodzę się z tym, co mówicie, bo czasami też jest tak, że da się tak emocjonalnie wyczuć, czy danej osobie można to zdjęcie zrobić, czy ona się jakoś tam nie zasłania, tylko po prostu jest w pewnym miejscu, w pewnych okolicznościach i jakoś tak, nie wiem, no wiem, że mogę tą osobę sfotografować w danej sytuacji. I też nie ukrywam, że się dosyć angażuję emocjonalnie, jak jestem na jakichś wydarzeniach. Dosyć ciężko mi się odciąć, żeby tam gdzieś czegoś też nie krzyknąć z tym tłumem. Także tak to trochę wygląda, może nieprofesjonalnie, ale no, te emocje we mnie buzują zawsze.
To, co mówisz, przywiodło mi na myśl jedną z rozmów z aktorami, którą kiedyś miałam. I aktorzy powiedzieli, że nie wyciągają na scenę, czy nie wchodzą w interakcję z widzami. Jeżeli wyczuwają, że ten widz naprawdę nie chce, że on się wstydzi, że prosi nie, to się wyczuwa i się szanuje tę przestrzeń drugiej tak. osoby. Słuchajcie, porozmawiamy o tym, jak powstawały wasze nagrodzone zdjęcia po krótkiej przerwie.
Salon artystyczny.
Agnieszka Pazdykiewicz, wyróżnienie w konkursie Gdańsk Press Photo 2025. Fotografia kobieta stojąca przy krzyżu na cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej. Jak powstało i kiedy powstało to zdjęcie?
Powstało 30 marca tego roku. Umówiłam się z dziewczynami z Ukrainy. Większość z nich to uchodźczynie na takie... właściwie taką może manifestację na tym cmentarzu. Dziewczyny składały kwiaty pod krzyżem, przewiązane wstążkami w kolorach flagi Ukrainy, ale również rozłożyły wydrukowane z internetu zdjęcia zrujnowanego Gdańska. Miały flagi i odśpiewały hymn. Teoretycznie na tym się zakończyło. Ono odeszło, ja jeszcze chwilę poczekałam i podeszła kobieta, która stała się bohaterką tego zdjęcia. Początkowo tam gdzieś szarpała te kartki ze zdjęciami miasta, przekładała kwiaty, położyła swoje, po czym oparła dłoń o ten krzyż i najprawdopodobniej się modliła.
Co chciałaś wyrazić tym zdjęciem? Co miałaś nadzieję, że odbiorca poczuje?
To znaczy, ja myślę, że to zdjęcie opowiada o śmierci, o takiej bezradności wobec śmierci, o uniwersalizmie tej śmierci, która tak naprawdę pochłonie każdego, czy zwycięzcę, zwyciężonego, wyzwoliciela, wyzwolonego. Także tak. Głównie tutaj pierwsze, co mi się nasunęło, to, że jest to o śmierci.
Takie zdjęcie mogłoby powstać też w Polsce, w każdym mieście, w każdym państwie?
Myślę, że tak. Że to jest na tyle jakby zjawisko wpisane w życie, na tyle uniwersalne, dotyczące każdego, że myślę, że jest taka możliwość.
Piotr Wittmann otrzymał nagrodę za fotografię Lwów na tyłach frontu. Jak twoje zdjęcie powstawało i kiedy?
Zdjęcie powstało w lipcu ubiegłego roku. Byliśmy z delegacją z Gdańska we Lwowie i znalazł się czas na zwiedzanie Lwowa i trafiliśmy również na cmentarz Łyczakowski, a zaraz obok cmentarza znajdują się pola marsowe, które same w sobie są dosyć szokujące, bo to są same nowe groby, których oczywiście codziennie kolejne są dokładane. Groby, które po prostu są w nich składani żołnierze, którzy giną na froncie, którzy mieszkali we Lwowie. No, oczywiście naturalną koleją rzeczy poszedłem tam z aparatem, odłączając się od grupy i zobaczyłem kobietę, która właściwie... rozmawiała z krzyżem, przytulała go, czasami go całowała. Ewidentnie gdzieś tam w swojej głowie prowadziła rozmowę ze swoim pochowanym tam mężem. Ale właśnie przez chwilę w trakcie przerwy rozmawialiśmy o tym, że nie od razu podszedłem, podchodziłem powoli, obserwowałem, co się dzieje. Ta sytuacja trwała dłuższą chwilę, w sensie to nie była jednorazowa jakiś gest, tylko to trwało. Ja widziałem, że pani Julia prowadzi rozmowę ze swoim mężem. No i to samo zauważył towarzyszący mi dziennikarz naszego portalu, Roman Daszczyński. Podszedł i przedstawił i siebie, i mnie. przez chwilę porozmawialiśmy z tą panią, dowiedzieliśmy się właśnie, że nazywa się Julia, że jej mąż nazywał się Roman, że zginął mniej więcej rok wcześniej. I w trakcie tej rozmowy Julia po prostu przestała być z nami i zaczęła dalej prowadzić swoją konwersację z mężem. Chwilę posiedziała na ławce obok grobu, a potem, tak jak już wcześniej to robiła, wstała i przytuliła ten krzyż. Zrobiłem zdjęcie i jedno, drugie, trzecie. Uznałem, że moja dalsza obecność w tym miejscu już naprawdę nie jest potrzebna i po prostu poszedłem.
Taka wiedza, którą się zdobywa o bohaterze swojego zdjęcia, pomaga czy przeszkadza? Bo z jednej strony traci się, można stracić ten dystans, o którym wspominałeś.
Trochę niefortunnie o tym dystansie powiedziałem, ale to też jest dobry moment, żeby się trochę wytłumaczyć. Gdyby nie ta rozmowa i gdyby nie to, że poznaliśmy Julię i w drugą stronę ona poznała nas i wiedziała, że czemu jesteśmy we Lwowie, co robimy, skąd jesteśmy, nie zrobiłbym tego zdjęcia. A dystans jest tylko po to, żeby nie oszaleć przy tych wszystkich emocjach i jednak być w stanie zrobić zdjęcie. To o takim dystansie mówiłem, a i tyle. Po prostu bez tej rozmowy zdjęcie by nie powstało. Nigdy bym się nie odważył zrobić takie zdjęcie z zaskoczenia, z ukrycia albo nie wiem.
Piotr Pędziszewski, inny rodzaj emocji.
Właśnie,
nagroda.
Na początek Agata wziąć.
nagroda w kategorii sport za zdjęcie tak. Szpila. Jak to zdjęcie powstawało?
No, teraz po Piotrku Wittmanie i tym wykładzie to będę się czuł dziwnie. Dobra, to zdjęcie powstało na KSW 94. Nie pamiętam, jak to był miesiąc niestety. I to jakby cieszę się, że to zdjęcie dla mnie było ważne, ponieważ jakby podczas tej właśnie walki wszedłem do klatki, żeby stać właśnie koło Artura, żeby też nakreślić, kim są osoby, które się tu miały zaraz zmierzyć. To jest Artur Szpilka, słynny, jeden z mniejszych polskich bokserów, Jarek Wrzosek, który jest legendą kickboxingu. To było takie, dla ludzi z tej branży, to było takie złączenie dwóch dużych postaci, które spotykają się w innej formule, duża gala. I będąc, stojąc koło Artura, zobaczyłem, że to światło prosto właśnie jakby tworzy jego sylwetkę i miałem taką myśl trochę o takim właśnie szukaniu tego momentu, co mówiliśmy w poprzednim wejściu, że jakbym trafił na ten moment, kiedy Arek wchodzi do klatki i akurat oni na siebie spojrzą, to by była taka fajna fota. I to się udało. Nie? I jak to zobaczyłem jakby już na ekraniku aparatu, że o kurde, ja to chyba złapałem, to miałem taką myśl, ale to będzie fajne zdjęcie. I tak jakby trochę sam, jakby dla mnie ono było ważne, nie wiedziałem, czy inni to docenią. Okazało się, że ktoś też to zauważa. Także był to dla mnie taki, w całym takim właśnie, w całej tej pracy szukania takiego, tego momentu, tego krawędzi sytuacji, która jakby opowiada, że właśnie na momencie wejścia, tuż przed tym wszystkim, co zaraz wybuchnie, że tak powiem, jest ten taki moment spojrzenia. I to udało mi się złapać i jestem z tego zadowolony.
To jest to szczęście fotoreportera, o którym mówiliśmy. Bardzo drobny element waszej pracy, ale jednak bardzo ważny.
Tak.
A ty dużo wiedziałeś o sztukach walki, wchodząc na ten ring jako fotoreporter?
Wiesz co, no ja akurat nie mam tą przyjemność fotografowania w samym KSW od jakichś 15 lat, także jakby to też jest jakby zaleta i problem. Bo po tylu latach starać się znaleźć coś innego w tych zdjęciach nie jest takie łatwe, bo człowiek wpada w ogromną rutynę. Więc też jakby szukanie tych takich właśnie trochę momentów, przecięć jest no tym, co tak też pozwala mi w tej robocie nie oszaleć. Z drugiej strony, żeby właśnie nie wpaść na rutynę, że po prostu robimy i do widzenia. Tylko nadal właśnie trochę o tym było też w wejściu, czy szukamy tych dobrych zdjęć. Zawsze, tak, żeby właśnie starać się znaleźć coś dla siebie. Może inni tego nie docenią, ale dla mnie samo to poszukiwanie tych momentów jest ważne. I w sportach walki od lat już siedzę akurat i tak.
A jak to się stało, że zacząłeś fotografować sporty walki? Czy myślałeś wtedy, że to będzie wdzięczne do fotografowania?
Nie, szczerze mówiąc, moja przygoda, poza tym, że sam trenowałem, było taka, że to będzie jakieś takie kombatanckie wspomnienia, ale 20 lat temu zakładałem ze znajomymi pierwszy portal w ogóle o tych sportach, kiedy to jeszcze się, tak powiem, raczkowało I tam jako fotoreporter jeździłem po Polsce po jakichś, wiecie, galach, które były na salach gimnastycznych. I potem powstały właśnie takie duże federacje jak KSW. Jakby moja droga, szlak bojowy w tej branży był od samego początku. Także naprawdę zęby zjadłem akurat nie na tych, na tej dziedzinie zdjęć. I nadal jestem i cieszę się, że gdzieś tam udaje się coś wygrać czasami. I to jest część mojego życia.
To jest zdjęcie, pomimo tego, że jest tutaj na pierwszym planie Artur Szpilka i jest takie męskie samcze środowisko, tutaj widać mięśnie, tak, zaraz będzie krew, pot i łzy, widać, ale ono jest bardzo poetyckie.
Tak, o to bardzo się cieszę, że to mówisz, ponieważ jakby ja, to się za mnie Piotrek Witman śmieje właśnie, że
nie
ja...
Nie śmieję się z tego męskiego, jak ty to powiedziałaś?
Krew, pot i łzy, nie, czy...
poetyckie.
Słuchajcie, tak, ponieważ jakby to jest moja druga nagroda zdjęć właśnie z sportów walki i wiele osób, czy wiele, no są osoby, które mówią, że właśnie one mają w sobie coś takiego poetyckiego, teatralnego, bo właśnie ja jestem trochę na dwóch nóżkach. Jedną nóżka to jest kultura, druga nóżka to jest sport i często sporty walki. Więc to jest takie śmieszne połączenie, że robię zdjęcia w teatrze i robię zdjęcia też w klatce. I trochę to się u mnie łączy, bo ja właśnie jakby nie jest... To, co dla siebie robię, to nie są te zdjęcia takie po prostu właśnie takie łatwe, czyli ciosy w gębę, że tak powiem. Tylko to, co jest dla mnie ważne, to właśnie te momenty takie, które opowiadają coś. I tu właśnie jest ta gra świateł, jest ta trochę ta teatralność, cała ta otoczka, która nie jest sposób podaniem, że tak powiem, prostym sytuacji, że dwóch się gości bije, tylko tu jest jakaś historia między nimi, historia czegoś i zawsze szukam sobie tych pięknych momentów poetyckich w tym brutalnym sporcie.
No i emocji dużo, nie?
No tak, i właśnie wbrew pozorom ja myślę, że takie zdjęcie oddaje więcej emocji niż po prostu jak ktoś komuś bije, daje w gębę, nie?
Mhm. Słuchajcie, a czy to trochę nie zakłamuje rzeczywistości? Takie uatrakcyjnienie, uartystycznienie sytuacji, które nie są artystyczne, nie są poetyckie, nie są delikatne. To pytanie do was wszystkich właściwie.
To ja już pozwolę sobie pociągnąć, bo właśnie mam wrażenie, że nie. Właśnie jakby wiele też osób odbiera tych facetów z reguły właśnie w taki bardzo zero-jedynkowy sposób, tak? Ale tam naprawdę jest ich życie na szali, że tak powiem, nie? To nie jest to spojrzenie, to nie jest byle spojrzenie, nie wiem, nienawidzę cię. Tam jest naprawdę, oni będą zaraz w bardzo ważnym momencie swojego życia, kariery, wszystkiego. I mam wrażenie, że właśnie takie ujęcie tego z tej sytuacji bardziej oddaje to, co oni mają w głowach, niż powiedzenie sobie właśnie, o, samcy będą się zaraz tu zabijać, nie? Właśnie myślę, że to wręcz wbrew pozorom jest moim zdaniem takie szukanie tego, co naprawdę się może dziać w ich głowach.
Piotr Witman, Agnieszka, w waszej pracy na ile możecie dopuszczać tego artystę w sobie i opowiadać o tym, co widzicie przez pryzmat samych siebie, a na ile musicie być wierni obiektywnej rzeczywistości? Piotr, zastanawiacie się, kto zacząć. Kto ma zacząć?
To jest ciężkie pytanie, bo z jednej strony zawsze jest taka pokusa, a z drugiej strony nie zawsze wolno albo nie wypada. Ja jestem w specyficznej, jeszcze bardziej specyficznej sytuacji, że już nie pracuję dla agencji komercyjnej i tylko dla, muszę to powiedzieć, dla miasta. I moje zdjęcia są jednak, wpisują się w materiały promocyjne miasta. Dlatego mówię, że to jest trudne pytanie, bo oczywiście są tematy, gdzie dajemy upust wszyscy, którzy pracują razem ze mną, dajemy sobie upust i tym artystycznym zapędom, jak ty to nazwałaś, a są sytuacje, w których trzeba trochę je poskromić i spokojnie zrobić to, co powinno być na zdjęciu. Tak odpowiem.
Agnieszka, ty pracujesz i dla agencji, i dla siebie, czyli masz chyba ten komfort.
I właśnie praca dla agencji jest o tyle komfortowa, ponieważ nie jestem tam zobligowana jakimiś sztywnymi ramami czasowymi, czy że jest konkretne jakieś wydarzenie i muszę na nim być, tylko mogę sobie sama wybrać to, co chcę, pójść gdzie chcę. I to może być zarówno manifestacja, albo jakieś wydarzenie kulturalne, czy związane z obchodami świąt kościelnych, jak Boże Ciało, które na przykład bardzo lubię fotografować. Jeżeli chodzi o ten artyzm, to na przykład o tym Bożym Ciele, o którym wspomniałam, pojechałam w tym roku do Żuławek, czyli już nie w Gdańsku, gdzie co roku bywałam, tylko właśnie tam. I było to zupełnie inne dla mnie przeżycie, bo było to po pierwsze jakby objętościowo, powiedzmy, mniej było ludzi i można, i miałam taką możliwość, żeby sobie znaleźć, nie wiem, twarze, które były w jakiś sposób dla mnie fascynujące. Oczywiście miałam zgodę księdza wcześniej, jak już mówimy o tym, żeby się pytać. Czy dziewczynki sypiące kwiaty, które są dla mnie zawsze urocze i gdzieś tam można troszeczkę... Nie mam jakby bata nad głową, że muszę stworzyć reportaż, muszę go koniecznie szybko przygotować i przesłać, tylko mogę sobie pozwolić na taką troszkę improwizację, trochę się zatrzymać. Także wydaje mi się, że to jest całkiem fajny sposób pracy.
Ja też dodam właśnie, że przynajmniej ja mam taki mental, taką staram się taką maksymą iść, że jakby kiedy dokumentuję jakieś wydarzenie, jak na przykład taką galę, to pewnie 95% zdjęć, które tam będą, idą dla klienta, więc jakby one muszą być taką trochę surową dokumentacją tego, co się dzieje, ale zawsze daję sobie te 5% na to, co ja zrobię dla siebie i co dla mnie tam będzie. To może być właśnie ten moment na artyzm i na to, co ja sobie potem zostawię, a reszta idzie, że tak powiem, po prostu do dokumentacji. Nie? Także to jest też taki wentyl bezpieczeństwa, żeby w tym wszystkim mieć ten swój mały kącik.
Fotografia reporterska przeżywa renesans w czasach sztucznej inteligencji. Zgadzacie się z tym? To padło przy okazji gali, przy uzasadnienie jury Gdańsk Press Photo. Mamy ten renesans fotografii prasowej?
Nie wiem. Czy renesans?
Ja się chyba boję sztucznej inteligencji.
Ja nie za bardzo widzę wpływ jakby sztucznej inteligencji na naszą pracę, mam być szczery.
A czy może właśnie ważniejsza jest w tym momencie fotografia prasowa, w momencie, kiedy mamy tyle fejków i tyle sztucznych tworów?
Ja myślę, że one płyną nurtami obok siebie, że tak powiem, nie? Że to, co my robimy, czyli dokumentujemy wydarzenia, czy sztuczna inteligencja jest w stanie nas z tego wygryźć? Chyba raczej nie. W fotografii ogólnie, kiedy wchodzimy w jakąś modę, czy jakieś reklamowe rzeczy, tu myślę, że tak, ale no, fotografia jest na tyle jakby szerokim spektrum, że akurat nie wszystkie AI-owe narzędzia i rzeczy, które się mogą wydarzyć, wiadomo, manipulacje później tym, co my pokażemy, no tu jest pełen wachlarz, ale myślę, że akurat nie zawsze będzie się to bronić, co my robimy, bo no jest to, pokazujemy rzeczy, które się jeszcze nie wydarzyły, że tak powiem, a AI bazuje na tym, co już jest, gdzieś było, tak? I oni z tego czerpią, to monstrum z tego czerpie, że tak powiem. Także, ale czy renesans...
To monstrum uczy się też dzięki wam, dzięki waszym pracom, waszym zdjęciom.
No ale to znaczy, że my dalej jesteśmy pierwsi.
Tak.
Ale myślę, dobre słowo monstrum, bo tak jak powiedziałam, jakoś tak przerażają takie rzeczy po prostu. Znaczy ten brak jakby możliwości odróżnienia fikcji od rzeczywistości, no to jest takie straszne.
No właśnie, myślę o waszej pracy fotoreporterskiej. Czy nie boicie się takiego zaufania do obrazu, że coraz mniej wiemy, czy jesteśmy pewni, czy to, co widzimy, wydarzyło się naprawdę?
No, trochę tak jest, ale to też musimy rozgraniczyć, w jakich mediach te obrazy są oglądane. Myślę, że jeżeli jesteśmy na jakiejś poważnej stronie, nie wiem, agencji, która, czy redakcji, która swoją nazwą gwarantuje, że jednak to, co publikuje, jest prawdziwe, to chyba możemy być spokojni. Natomiast media społecznościowe to jest ocean, w którym wszystkie chwyty są dozwolone i tej sztucznej inteligencji jest tam bardzo dużo. Ciężko ją faktycznie, tak jak powiedziałaś, odróżnić od tego, co jest prawdziwe i nikt nie ma nad tym kontroli. Nie ma żadnych regulacji, nie ma, no, nikt tego nie kontroluje, więc można robić absolutnie wszystko i przykładem wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, która też się przekłada właśnie na media społecznościowe, a tam, tak jak powiedziałem, każdy chwyt jest możliwy i dozwolony. Jedna i druga strona szaleje.
Też zależy, jak to zdjęcie jeszcze jest podpisane, nie? Bo też tworzy ten podpis, powiedzmy.
No, ale zakładam, że agencja raczej nie handlowałaby tworem...
Nie, ja mówię o tym, o tych mediach społecznościowych, co wspominałaś.
No, właśnie pomyślałam, że to jest taka szansa, żeby obronić tę autentyczność fotografii prasowej. Z jednej strony to, o czym mówisz, Piotr, czyli źródło, stronę, na której się te zdjęcia znajdują, z drugiej strony nazwisko autora, już taka wyrobiona marka. No tylko oczywiście początkujący fotoreporterzy tutaj mają troszkę trudniej, ale wy już wiadomo, że jeżeli zobaczymy wasze zdjęcie, no to ufamy wam. Tylko z drugiej strony to jest też odpowiedzialność. Wy się czujecie odpowiedzialni za to, jak przedstawiacie rzeczywistość?
Nie mam jakby myśli takiej, żebym ktoś chciał manipulować, więc chyba raczej też nie mam takiego poczucia, że o tu wisi nade mną jakaś ogromna odpowiedzialność bycia szczerym, ponieważ jakby nie mam intencji złych i też jakoś takie mam poczucie w ogóle w całej tej rozmowie, czy w sensie w ogóle o świecie tym AI-a, który wchodzi właśnie w social media i inne rzeczy. Ja jakoś takie mam poczucie, że jednak ludzie szukają tych prawdziwych zdjęć, tego wszystkiego, co naprawdę się dzieje, czy to wokół konfliktów, wokół jakichś ważnych wydarzeń, że my nie wygramy już tym AI-em. To będzie latało wszędzie. Tylko pytanie, czy naprawdę ja się jakoś tym mocno staram nie przejmować, bo naprawdę jest tak bardzo dużo dobrych fotografów i tak bardzo dużo dobrych zdjęć, że mam wrażenie, że to i tak zawsze będzie górą. Nie? Że to wiadomo, ktoś to zawsze może zmanipulować, zrobić coś z tym złego, tylko jakoś tak staram się na to tak nie przejmować tym aż tak mocno, nie? Bo mam wrażenie, jak damy sobie wejść na głowę i właśnie przytłoczyć się, o, że nic już nie jest prawdziwe i już po prostu nic nie możemy zaufać, to damy temu wygrać tak naprawdę, nie? A dopóki sami będziemy obserwować wiarygodnych fotografów, źródła, no nie wiem, po prostu szukać tego, co jest naprawdę się wydarzyło, to będzie miało siłę, nie? I myślę, że to też tak nie tylko w naszej branży, ale w ogóle dla społeczeństwa jest ważne, żeby... No też nie da się temu zwariować po prostu, nie? Tak, ja mam takie poczucie, że widzę ten strach pełzający zewsząd, a mam takie poczucie, że spokojnie, naprawdę jest bardzo dużo wiarygodnych miejsc, materiałów. Nie musimy się bać, nie? Żeby to nie znikniemy, nie? Ja mam tak, jak mówię, nasza branża zawsze myślę, że będzie dokumentować i zawsze można przyjść na te portale, czy na gazety, czy na agencje fotograficzne. Tam naprawdę będą wiarygodne zdjęcia i wiarygodne dokumenty, artykuły. Także jakoś staram się w tym wszystkim spokój zachować.
Chcielibyście coś dodać?
Ja mam nadzieję, że kiedyś to wszystko się ułoży. Nie, no jesteśmy w takim czasie przejściowym, faktycznie. I wszyscy odkrywamy trochę tą sztuczną inteligencję i możliwości, i dobre, i złe strony. Ale to jest jeszcze wszystko w powijakach. Będzie jeszcze więcej, tak jak mówi Piotr, ma rację. Myślę, że jeszcze nie wszystkie karty zostały odkryte. I Piotr ma rację, po prostu nie można dać się zwariować. Trzeba patrzeć na te strony dokładnie, które gwarantują samą nazwą, że zdjęcia tam publikowane są prawdziwe. I tyle. No. A kiedyś za parę lat pojawią się pewnie, a może szybciej, jakieś regulacje. Nie wpadajmy w panikę. Piotr ma rację.
Już tak myślę.
Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Życzę wam jak najlepszych ujęć. Piotr Wittmann, który zdobył nagrodę w kategorii Życie i Świat.
Dziękuję bardzo.
Jakich ujęć ci życzyć? Właśnie z tej kategorii, czy...
Jezu. Nie wiem, naprawdę. Po prostu dobrych.
Dobrych, dobrze. Agnieszka Pazdykiewicz, wyróżnienie w kategorii Ludzie.
Tych ludzi.
Tych ludzi.
Można mi życzyć. Zdecydowanie bardzo lubię ludzi.
I Piotr Pędziszewski, kategoria sport. Ale nie tylko w tej kategorii ci życzyć dobrych ujęć.
Samych pierwszych miejsc już możesz życzyć. Tak, żeby tak trochę rozluźnić na koniec.
Bardzo wam dziękuję. Laureaci Gdańsk Press Foto 2025. Ja nazywam się Agata Olszewska. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Salon artystyczny.